Jeśli życie jest jak historia, to wszyscy chcemy, aby ta nasza historia była naprawdę dobra i chcielibyśmy odegrać w niej jakąś dobrą rolę. Ale często, kiedy patrzymy na życie, to mamy wrażenie, że to jest może i historia, ale opowiadana przez szaleńca, bo trudno w niej dopatrzyć się ładu i składu i często czujemy się w tym życiu po prostu pogubieni. I zadajemy sobie pytanie, tak naprawdę, kim jestem i po co tu jestem? Wiele lat temu, kiedy byłem wolontariuszem w czasie studiów, pracowałem z osobami starszymi i pewnego razu poproszono mnie o pomoc w przygotowaniu posiłku, poczęstunku po pogrzebie jednego ze staruszków. Akurat nie znałem tego człowieka, nie miałem okazji go poznać, ani jego rodziny. Kiedy był ten poczęstunek, obserwowałem gości, którzy przyszli na tę uroczystość i moją uwagę zwróciła jedna kobieta, starsza kobieta, która stała koło stolika, na którym stało zdjęcie zmarłego, ale zachowywała się tak, jakby się po prostu świetnie bawiła. Jadła ciasto, śmiała się, żartowała, a ja się jej bacznie przyglądałem i nagle podszedł do mnie pastor i mówi, co, patrzysz na wdowę? Ja mówię, wdowa? Nie wygląda na smutną. A on mówi, bo nie jest smutna. Aż takim był złym mężem? Nie, ale ona nie wie, że to jej mąż. Okazało się, że ta kobieta cierpi na Alzheimera. I dla niej ta uroczystość to była kolejna okazja, żeby spotkać się z innymi ludźmi i zjeść ciastko. I nawet nie wiedziała, że ten człowiek, którego dzisiaj pożegnała, to był mąż, to był jej mąż, w którym się zakochała i z którym spędziła większość swojego życia. Ona nie wiedziała, kim on jest i kim ona jest. Nie wiedziała, po co tam jest. Nie tylko tam, ale w ogóle, po co jest w życiu. Jednak okazuje się, że wcale nie trzeba zachorować na Alzheimera, aby to się mogło przytrafić każdemu z nas. Bo to zostajesz zaproszony przez swoich przyjaciół na ich rocznicę ślubu, przychodzisz na spotkanie, wspaniała uroczystość, ale widzisz całe mnóstwo ludzi, których nie znasz i gospodarz, pan domu, chcąc, żebyś czuł się dobrze na tej imprezie, postanawia przestawić ci tych ludzi. Mówi, to jest Andrzej, Andrzej jest prezesem banku, a to jego żona Agnieszka. Agnieszka jest neurochirurgiem, a to jest Tomek. Tomek pracuje jako hydraulik, a to jest Ania. Ania jest nauczycielką angielskiego. I okazuje się, że mówiąc o każdym z nich, nie tylko podaje imię, ale też mówi o tym, co ta osoba robi. I tak to już jest, że kiedy przestawiamy samych siebie często, kiedy mamy powiedzieć parę słów o sobie, to często definiujemy samych siebie przez to, co robimy. Tak jakby to, co robimy, określało to, kim jesteśmy. A co w sytuacji, kiedy pewnego dnia przestaniesz to robić? Wtedy okazuje się, że tak jakbyśmy przestali istnieć. Bo jeśli chcemy znaleźć odpowiedź na pytanie, kim jestem i po co jestem, to tak naprawdę nie mogę zacząć od samego siebie i od tylko swojej historii i swojego życia. Jeśli chcę znaleźć odpowiedź na to pytanie, muszę zacząć od Boga i Jego historii. I zobaczyć swoje życie jako część większej historii tego wielkiego Bożego planu zbawienia, który Bóg realizuje. Czyli Missio Dei, misji Boga. I właśnie dlatego rozpoczynamy nową serię kazań pod tytułem Missio Dei, gdzie będziemy zadawali sobie proste pytanie, co Bóg robi w tym świecie i jak ja mogę stać się tego częścią, jak mogę odkryć swoje miejsce w tej wielkiej, wielkiej historii Boga. A żeby to zrobić, na początek przysłuchamy się jednej z modlitw apostoła Pawła, którą znajdujemy w liście do Kolosan. I to jest przedziwna modlitwa, ponieważ Paweł modli się o ludzi, których w większości nigdy osobiście nie spotkał ani nie poznał, ponieważ w Kolosach nie był, a modli się, przypominając im o tym, kim są i po co są. To dziwne, bo ich nie zna. Co więcej, Paweł pisząc tę niezwykłą, dziwną modlitwę, akurat przebywa w więzieniu, w areszcie domowym i czeka na wyrok. I tak naprawdę mógłby się modlić o wiele rzeczy. Mógłby się modlić o samego siebie, o swoją sytuację, o problemy, o samotność, ale on modli się o coś znacznie większego i znacznie poważniejszego. I ta modlitwa składa się z dwóch części. Na początku Paweł dziękuje, a potem prosi. A więc Paweł zaczyna od podziękowania i modli się tak. Zawsze, gdy się modlimy, dziękujemy za was Bogu, Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czynimy to, odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze zakorzenionej w Chrystusie Jezusie oraz o miłości okazywanej wszystkim świętym. pobudza nas do tego nadzieja, której wypełnienie czeka na nas w niebie. Apostoł Paweł, dziękując za wierzących w Kolosach, charakteryzuje ich trzema słowami. Mówi o wierze, o miłości i nadziei. Ponieważ kiedy spotkali się z Chrystusem, kiedy w Niego uwierzyli, to właśnie te trzy słowa zaczęły charakteryzować ich życie. I one pokazały też, jak Chrystus zmienił całe ich życie, a też zmienił perspektywę na życie, na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Bo Paweł mówi o nadziei, mówi o wierze zakorzenionej w Chrystusie. To znaczy, że był taki dzień w ich życiu, kiedy oni uwierzyli, że Jezus Chrystus przyszedł na świat, umarł i zmartwychwstał, aby dać im zbawienie, aby przebaczyć ich grzechy. I to zmieniło ich perspektywę na przeszłość. A dzięki temu, że ich wiara jest zakorzeniona w Chrystusie, że mają z Nim relacje każdego dnia, stali się ludźmi, którzy okazują miłość innym ludziom, żyją troszcząc się o siebie nawzajem, kochając innych. A Paweł do tego dodaje, że do tego wszystkiego pobudza ich, czyli motywuje ich nadzieja, nadzieja wieczności, wieczność, którą spędzą razem z Bogiem, a to zmienia ich perspektywę na przyszłość. A więc okazuje się, że to spotkanie z Chrystusem zmieniło całe ich życie i spojrzenie na ich życie, bo stali się częścią większej historii. Ale kiedy się nad tym zastanowimy, to odkryjemy, że ta historia jest jeszcze większa i jeszcze wspanialsza. Bo kiedy zadamy sobie pytanie, po co tak naprawdę Jezus Chrystus przyszedł na świat i umarł, to prawdą jest, że umarł, aby nas zbawić, aby przebaczyć nasze grzechy, ale to nie jest cała prawda, bo przyszedł, aby dokonać czegoś więcej. Chris Wright, znany biblista i teolog, opowiada o tym, jak pewnego razu jego przyjaciel, pastor, spotkał się z jednym z ludzi swojego kościoła w kawiarni i rozmawiali. I ten człowiek pyta się swojego tego pastora, pastorze, powiedz mi tak krótko, o czym tak naprawdę jest Biblia? A on wyjął serwetkę i na tej serwetce narysował kilka prostych symboli i mówi, to jest cała historia Biblii. Te symbole, jak na nie popatrzył ten człowiek na początku, specjalnie nie miały sensu, ale on zaczął je wyjaśniać jeden po drugim. Mówi, to jest historia, która zaczyna się stworzeniem, bo Bóg stworzył świat. I stworzył ludzi do tego, aby żyli w relacji ze sobą nawzajem, ale też w relacji z Bogiem. I aby nad tym światem panowali. To było dobre miejsce do życia, w którym nie było zła, grzechu, cierpienia, bólu i chorób, nie było niesprawiedliwości. Ale powiem, coś się wydarzyło, ponieważ ludzie zgrzeszyli, miał miejsce upadek. I ten upadek wszystko zepsuł. Nie tylko zepsuł relacje człowieka z Bogiem, ale też relacje między ludźmi, między mężczyzną a kobietą, relacje w rodzinach, relacje społeczne. Pojawiła się niesprawiedliwość, krzywda, zło. Pojawiło się też cierpienie, choroby, ból i śmierć. Cały świat przestał funkcjonować prawidłowo z powodu grzechu człowieka i upadku człowieka. Ale Bóg nie porzucił tego świata. Bóg realizował swoje missio Dei, swoją misję Boga i dał obietnicę ratunku. I kiedy czytamy Stary Testament, to przez cały Stary Testament ta obietnica nabiera kształtu i koloru, kiedy odkrywamy, że Bóg obiecuje posłać kogoś szczególnego, wybawiciela, zbawiciela, który ten świat zbawi, odkupi. Aż w końcu 2000 lat temu przed Jezus Chrystus Bóg stał się człowiekiem. Bóg realizując swoją misję, missio Dei, osobiście wkroczył w ten świat, aby umrzeć i zmartwychwstać, aby dokonać odkupienia nie tylko nas samych, ale całego świata. I to jest właśnie Ewangelia, dobra nowina, którą Jezus Chrystus zostawił Kościołowi, bo On zaprasza cały swój Kościół, aby tę dobrą wiadomość, tą właśnie Ewangelię zaniósł na cały świat. I o tym mówimy. I o tym chcemy komunikować innym. A pewnego dnia, kiedy Jezus powróci, zobaczymy nowe stworzenie. Stworzenie, w którym nie będzie bólu i cierpienia, w którym nie będzie grzechu, w którym nie będzie niesprawiedliwości, chorób, śmierci, w którym nie będzie zła, w którym będą odnowione relacje między Bogiem, między ludźmi, relacje w rodzinach, relacje między narodami. To będzie nowe stworzenie. I to jest właśnie Missio Dei. Ta wielka misja Boga, którą Bóg realizuje, ten Boży plan zbawienia, który Bóg konsekwentnie realizuje od stworzenia świata aż po nowe stworzenie, po powtórne przyjście Jezusa. I Kolosanie pewnego dnia, kiedy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, stali się częścią tej większej historii. Stali się częścią Missio Dei. Ich życie stało się częścią większej historii, historii samego Boga. Ale żeby stać się częścią tej większej historii, najpierw musieli o niej się dowiedzieć. Najpierw musieli o niej usłyszeć. Dlatego Paweł, dziękując za nich, mówi dalej tak: słyszeliście o niej, czyli o tej nadziei, w słowie prawdy, dobrej nowinie, która i do was dotarła. Nowina ta na całym świecie wydaje owoc i rośnie, podobnie jak u was, od dnia, gdy usłyszeliście i pojęliście prawdę o łasce Boga. Tego nauczyliście się od Epafrasa, naszego ukochanego towarzysza w służbie, który tak wiernie troszczy się o was, jak opiekun posłany przez Chrystusa. On też dał nam znać o waszej miłości wypływającej z ducha. Apostoł Paweł mówi, staliście się takimi ludźmi, których życie charakteryzuje się i wiarą, i miłością, i nadzieją, ponieważ o tym usłyszeliście. Usłyszeliście Ewangelię, czyli dobrą nowinę właśnie o tym Bożym planie zbawienia. Paweł nazywa to słowo prawdy, która po całym świecie jest głoszona, ona rośnie, rozprzestrzenia się i wydaje owoc. Ponieważ Boży plan jest taki, że cały Kościół głosi całą Ewangelię całemu światu. I to jest Boży plan. I Paweł mówi, ta Ewangelia też dotarła do was, do waszego miasta. I chociaż on osobiście w tym mieście nigdy nie był, to tam był jego przyjaciel Epafras, który był rodakiem Kolosan. I to on właśnie zaniósł im Ewangelię. I to dzięki niemu oni mogli uwierzyć w Chrystusa i stać się częścią tej historii. I czytamy, że on nie tylko mówił o miłości Chrystusa, ale okazywał im tę miłość i troszczył się o nich. Także oni, widząc i słysząc to, co mówi, sami zaczęli nie tylko kochać Chrystusa, ale kochać siebie nawzajem. I kiedy myślimy o tym, jak oni stali się częścią tej wielkiej historii, odnaleźli swoje miejsce w niej, to okazuje się, że nie możemy nie docenić albo nie przecenić roli takich ludzi jak Epafras. Zwykłych ludzi, którzy są częścią tej wielkiej misji Boga i którzy w różnych miejscach dzielą się Ewangelią z tymi, którzy są wokół nich. Być może nigdy nie słyszeliście nazwiska Edward Kimball, ponieważ Edward Kimball nie jest specjalnie znanym człowiekiem. On był nauczycielem w szkole niedzielnej, w małym kościółku, w małym miasteczku. Ale w jego grupie na zajęciach szkoły niedzielnej było kilku chłopców. Opiekował się grupą chłopców i postanowił sobie, że o każdego z nich będzie się osobiście modlił o to, aby każdy z nich mógł poznać Jezusa Chrystusa, mógł oddać swoje życie Jezusowi i też będzie modlił się o to, aby Bóg dał mu okazję, aby z każdym z nich podzielić się Ewangelią, opowiedzieć każdemu o Chrystusie. I ci chłopcy jeden po drugim się nawracali, oddawali swoje życie Jezusowi. Ale jeden z nich był szczególnie oporny. Jakoś nic do niego nie docierało, nic nie wsiąkało. I Edward Kimball modlił się od niego przez długi czas, aż w końcu w czasie jednej z tych rozmów ten chłopiec powierzył swoje życie Jezusowi. A nazywał się D.L. Moody. I to był założyciel jednej ze znanych szkół biblijnych w Stanach Zjednoczonych, a jednocześnie też jeden z większych, wybitniejszych kaznodziejów swoich czasów, który głosił kazania w różnych miejscach i był częścią większego przebudzenia. Setki ludzi nawróciły się dzięki jego kazaniom. Na jednym z tych kazań nawrócił się Wilbur Chapman, który też został kolejnym wielkim kaznodzieją, a więc już było ich dwóch. I Chapman pewnego razu wygłaszał kazanie i na to kazanie przyszedł futbolista, zawodowy amerykański futbolista, Billy Sunday. I on też oddał swoje życie Jezusowi i stał się kolejnym wielkim kaznodzieją, który docierał do setek tysięcy ludzi. A to wszystko zaczęło się od jednego nauczyciela szkółki niedzielnej, który modlił się o chłopców w swojej grupie. W tym samym czasie nawrócił się też Mordechai Ham, który był wędrownym kaznodzieją. Pewnego razu przybył do jednego miasteczka A tam na to spotkanie 15-latek, uczeń szkoły średniej, który wcale nie był zainteresowany Ewangelią za bardzo, ale tak trochę z ciekawości, trochę z przekory postanowił pójść i zobaczyć, co tam się dzieje. Ten nastolatek nazywał się Billy Graham. Oddał swoje życie na tym spotkaniu, a Billy Graham z Ewangelią dotarł do ponad 2 miliardów ludzi, ponieważ Ewangelia rośnie i wydaje owoc. A wszystko często zaczyna się od jednego człowieka, który uświadamia sobie, że ja jestem częścią Bożej historii i chcę żyć jak część Bożej historii i do tej historii chcę prosić innych. A więc kim jestem? I po co tu jestem? Jeżeli chcesz wiedzieć, kim jesteś, musisz zacząć od relacji z Chrystusem i stać się częścią Jego historii. Missio Dei. Ponieważ Bóg każdego z nas zaprasza najpierw do relacji ze sobą samym, a kiedy już mamy tę relację, zaprasza nas, abyśmy stali się częścią Jego Missio Dei, Jego wielkiej historii. Ale to nie tylko chodzi o to, abyśmy usłyszeli i sami stali zbawieni i czasami mówili o tym innym, ale ten Boży plan sięga głębiej. Bo Paweł na początku w tej modlitwie dziękował, a teraz zaczyna prosić o tych, do których pisze. I dalej mówi tak. Dlatego i my od dnia, gdy o tym usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić. Prosimy, aby Bóg napełnił was poznaniem swojej woli we wszelkiej duchowej mądrości i rozeznaniu. Po to, abyście postępowali w sposób godny Pana, mogli mu się we wszystkim podobać, wydawali owoc w każdym dobrym czynie, zastali w poznaniu Boga, wspomagani wszelką mocą, właściwą potędze Jego chwały, wiodącą do wytrwałości i cierpliwości we wszystkim. Z radością dziękujcie Ojcu, który was przysposobił do udziału w dziedzictwie świętych, tam, gdzie panuje światło. On nas wybawił spod tyranii ciemności i przeniósł do królestwa swego ukochanego Syna, w którym mamy odkupienie, przebaczenie grzechów. Apostoł Paweł modli się o Kolosan, aby oni poznali Boga. I to ciekawe, bo ktoś powie, ale przecież oni już znają, oni już poznali, oni już się nawrócili, oddali swoje życie Jezusowi. Ale okazuje się, że to poznawanie Boga to jest zadanie na całe życie. Bo Bóg jest niepojęty i wielki i życia i wieczności nie starczy, aby Go poznać. Ale też Paweł jest tutaj bardzo precyzyjny i on mówi, że modli się o poznanie Boga i Jego woli. I to nie ma na myśli tego, żebyśmy wiedzieli, jaką pracę wybrać, czy te studia, czy tamte, kogo polubić, a kogo poślubić, ale Paweł precyzuje tę wolę bardzo, tą Bożą wolę bardzo wyraźnie. I mówi, że skutkiem tego poznania Bożej woli jest to, że zaczynamy postępować w sposób godny Pana, aby się Jemu we wszystkim podobać i wydawać owoc w każdym dobrym czynie. Wcześniej Paweł mówi, że Ewangelia rośnie i wydaje owoc, a teraz pokazuje, czym jest ten owoc. Tym owocem Ewangelii nie tylko są nowi zbawieni ludzie w postaci liczb, ale to są nowe przemiany życia. Ona zmienia życie. Tak, że stajemy się ludźmi, którzy cechują się wytrwałością i cierpliwością. Ta historia, w której stajemy się częścią, zmienia nas samych. Także nasze życie staje się żywym kazaniem. Najlepszym kazaniem, jakie możemy wygłosić. Bo Paweł mówi też, że jesteśmy ludźmi, którzy tutaj żyją jako część tej historii, którzy są częścią, którzy mają dziedzictwo i są częścią Bożego Królestwa. Kiedy Żydzi słyszeli słowo dziedzictwo, to dla nich ich dziedzictwem była ich ziemia obiecana, kraj, który otrzymali od Boga. A kiedy Paweł mówi o naszym dziedzictwie, to ma na myśli nie jakiś fragment, kawałek ziemi, gdzieś na Bliskim Wschodzie, ale ma na myśli cały świat odkupiony przez Boga. Całe Boże stworzenie odnowione przez Boga. I mówi, że jesteśmy częścią Bożego Królestwa. Już teraz mamy prawo i przywilej żyć jak obywatele Bożego Królestwa, oczekując, aż to Królestwo nastanie w całej pełni. Bo Chrystus nas zbawił. A to znaczy, że to, co robimy, może albo podkreślać albo przekreślać to, co mówimy. To znaczy, że nasze życie może być albo najlepszym kazaniem, które pociągnie ludzi do Chrystusa, albo może ich od Chrystusa odpychać. Ernest Hemingway, chociaż wychował się w chrześcijańskiej rodzinie, sam nie identyfikował się nigdy jako człowiek wierzący, jako chrześcijanin. A wręcz przeciwnie, był bardzo krytyczny wobec Boga, Kościoła, chrześcijaństwa i w ogóle religii. I być może ten jego krytycyzm wziął się z tego, że chociaż wychował się w chrześcijańskim domu, to w tym domu za dużo chrześcijaństwa nie doświadczył. Jego matka była bardzo religijną osobą, ale kiedy pewnego dnia nadeszły jego urodziny, to ona nie chciała go widzieć, ponieważ nie podobał jej się jego styl życia, więc wysłała mu tort urodzinowy pocztą. A do pudełka włożyła pistolet, z którego zastrzelił się jego ojciec. Choć ta kobieta spędzała wiele czasu w kościele i wiele o Bogu mogła powiedzieć, to, co o Bogu wiedziała, tak naprawdę nie zmieniło jej życia, nie zmieniła tego, kim ona była. I być może na zawsze odepchnęła swojego syna od Boga przez kazanie, które opowiedziała swoim życiem. Ale nasze zadanie jest inne. Nasze zadanie jest takie, że możemy stać się częścią tej Bożej historii, ale też możemy żyć tak, aby nasze życie było tą wizytówką i zaproszeniem dla innych, aby oni również chcieli stać się jej częścią. A więc kim jestem i po co tu jestem? Jeśli chcesz wiedzieć, kim jesteś, to nie wystarczy stać się częścią Bożej historii, ale ta historia musi zmienić Twoje życie. Jednak czasem trudno jest żyć jak część Bożej historii. I czasem nawet jeżeli jesteśmy osobami, które powierzyły swoje życie Chrystusowi, łatwo jest zapomnieć, kim jesteśmy i po co jesteśmy. Bo my żyjemy w świecie pełnym różnych głosów, które próbują definiować naszą rolę i nasze zadanie i naszą tożsamość. Słyszymy głosy, które mówią, jesteś tylko zlepkiem atomów, tylko bardziej inteligentnym zwierzęciem. Inne głosy mówią, żeby kimś być, to musisz mieć. Musisz mieć więcej niż inni. Musisz mieć lepszą pozycję niż inni. Lepsze wykształcenie niż inni. A jeszcze inne głosy mówią, możesz sobie być chrześcijaninem, ale i tak niczego nie zmienisz. Jesteś przegrany. Świat jest zły i taki zostanie. Możesz się starać, a i tak niczego nie osiągniesz. A my stajemy przed pytaniem, no kim ja tak naprawdę jestem i po co jestem? Kiedy się nad tym zastanawiam, to przypomina mi się pewien epizod z pomarańczowej rewolucji na Ukrainie w 2004 roku. Kiedy okazało się, że Wiktor Juszczenko, kandydat na prezydenta opozycji, w sondażach zaczyna wygrywać, władza najpierw próbowała go otruć. Jego twarz była zdeformowana od toksyn, którym został zatruty jego organizm. Ale mimo to Juszczenko wygrał wybory. Problem polega na tym, że władza postanowiła sfałszować wyniki wyborów i w publicznej telewizji padł przekaz, Juszczenko przegrał z Kretesem. Jednak chociaż władza kontrolowała telewizję publiczną i inne środki przekazu, to nie kontrolowała jednego kanału przekazu. To był w dolnym rogu ekranu tłumacz, który tłumaczył to, co jest mówione na język migowy. Tego dnia tłumaczem była Natalia Dmitruk, która tłumacząc powiedziała, jest mi wstyd, że oni tak kłamią. To kłamstwo. Wiktor Juszczenko jest naszym prezydentem. Powiedzcie o tym wszystkim. I historycy mówią, że to była niema rewolucja, ponieważ niesłyszący byli pierwszymi, którzy ten przekaz usłyszeli i zrozumieli. Przekazali go swoim rodzinom, a te rodziny przekazały dziennikarzom. I ludzie zirytowani tym, co się stało, złapali za pomarańczowe ubrania, szaliki i wyszli na ulicę. I to był jedna z pobudek do rozpoczęcia pomarańczowej rewolucji. Cichy przekaz, właściwie niemy przekaz z dolnego rogu ekranu spowodował rewolucję, bo prawda może wiele zmienić. I tak też jest w naszym życiu. Ten cichy przekaz Bożego Słowa, który być może jest ledwo słyszalny, on może spowodować rewolucję w Twoim osobistym życiu, w Twoim życiu i może spowodować zmiany w życiu ludzi wokół Ciebie. Ponieważ Bóg zaprasza Ciebie do swojej historii, abyś stał się częścią tej historii, abyś przede wszystkim stał się Jego dzieckiem. I jeśli stajemy się Bożymi dziećmi, to ja nie wiem, jaki będzie scenariusz Twojego życia. Może życie obedrze cię ze wszystkich twoich życiowych ról, z twojej pracy, z twoich bliskich, znajomych. W jakimś momencie przestajemy być dziećmi, przestajemy być ojcami, mężami, tracimy swoich bliskich. Może obedrzeć cię z twojego majątku i zdrowia, ale nie obedrzeć cię z przywileju bycia dzieckiem Boga. Ale to nie wszystko. Ponieważ kiedy stajesz się częścią Bożej historii, to stajesz się częścią Missio Dei, misji Boga. I ten Bóg chce także, abyś ty w tej misji uczestniczył. Bo kiedy patrzymy na to, co Bóg robi, to Bóg od początku świata realizuje swój plan zbawienia, swoją misję. I Bóg już coś robi. Nie tylko na świecie w ogóle, ale też Bóg coś robi tu, w Tomaszowie. Bóg działa w twojej rodzinie, w miejscu twojej pracy. Bóg coś robi. Wśród twoich znajomych, twoich przyjaciół. I to nie jest przypadek, że ty jesteś w tym miejscu, że masz takich znajomych, taką pracę i takich przyjaciół. Więc pytanie, przed którymi dzisiaj stoimy, to jest pytanie: Boże, co ty robisz w moim otoczeniu? A drugie pytanie: Boże, jak mogę się włączyć w to, co ty robisz? Jak mogę stać się częścią tego, co ty robisz? Ponieważ ty już działasz, a ja chcę się do tego po prostu dołączyć i stać się częścią twojej misji. A więc tu odkrywamy, że kiedy stajemy się częścią historii Boga, wtedy zaczynamy żyć jak ludzie Boga. I swoim życiem wskazujemy innym na Boga. To jest właśnie Missio Dei. To jest cel, dla którego warto żyć.